O, chwała Jezusowi. Dobrze być w Bożej rodzinie. Kiedy dzisiaj śpiewaliśmy o Jezusie, którego ogłaszamy, o świetle, które ogłaszamy, tak się to łączy z tym, co właściwie dzisiaj się chce dzielić, takim słowem, które niedawno nawet z tej kazalnicy płynęło. Może troszkę inaczej, ale każdy mówca mówi inaczej. Ale jadąc do zboru po drodze, słuchałem sobie pieśni Shine, Jesus Shine. Nie wiem, czy ktoś z was pamięta tą pieśń. Ja wiem, pieśń ma chyba dobre 34 lata, jeśli się nie mylę. Graham Kenrick napisał tą pieśń, prawdopodobnie, tak mi się wydaje, w czasie tak zwanych marszy dla Jezusa, gdzieś w około lat 90. Ale tekst tej pieśni jest przepiękny. Świeć, Jezu, świeć. Jest to modlitwa, żeby we mnie świecił Jezus. I wtedy mogę go ogłaszać tam, gdzie idę. Amen. Nie możesz ogłaszać Jezusa, jeżeli pójdziemy do naszych rodzin, do naszych bliskich z poczuciem wyższości, że my nie pijemy, nie palimy i my nie. I my nie coś, czegoś nie robimy i czym my to nie jesteśmy. Ale możemy ogłaszać miłość naszym bliskim, gdy powiemy, jestem grzesznikiem zbawionym Jego krwią. On mnie zmienił, może zmienić i ciebie. To jest dużo łatwiej z tym utożsamić niż z tym, że nie wiadomo, kim jestem. Zaczynają się wakacje. Chcę nam wszystkim przypomnieć i oczywiście zapomniałbym, chcę pozdrowić wszystkich naszych z Filadelfii, którzy jesteście na wakacjach, gdziekolwiek tam jesteście. W tamtym tygodniu pozdrawialiśmy naszą ekipę na naszym rejsie, na naszych regatach zborowych. Kapitan, widzę, siedzi już tutaj. Witamy was z powrotem wszystkich. Cieszymy się, że zero rekinów, nikt nie zatonął. A pozdrawiamy tych, którzy słuchacie teraz, gdziekolwiek znajdujecie się na wakacjach, na wczasach, na Kanarach, Karaibach, Hawajach, w Czechach, w Katowicach. Nie wiem, gdzie się jeździ na wakacje jeszcze. Nie żartuję. Gdziekolwiek jesteście, chcę coś powiedzieć ważnego teraz. Zaczynają się wakacje, ale nie ma wakacji od Ducha Świętego. Amen? Nie ma wakacji od Pana Boga. Wiecie, kiedyś znałem człowieka, to było wiele lat temu, dobre 30 lat temu, pastora, który zamykał na wakacje zbór. Oni po prostu na lipiec, sierpień zamykali swój kościół. Nic nowego wam nie powiem, jak on powiem, że tego kościoła już nie ma. Nie potrafiłem tego pojąć. Nie ma wakacji od Ducha Świętego, są z Nim, ale nie mogą być od Niego. Dla wierzącego ciągle pozostaje najważniejszą rzeczą i nawet wakacje nie usprawiedliwią zapomnienia o tym, że nasze zdrowe, duchowe serce bije rytmem EKG Maranatha. Przyjdź, Panie Jezu. To jest najzdrowsze EKG serca Kościoła. Bóg chce do was mówić wszędzie. Bóg chce wzywać. Pan chce ogłaszać swoje imię, abyśmy mogli ogłaszać temu biednemu światu. Wiadomo, że przeciwnik jest za dobry. Jak już musisz, to chodź do kościółka, bylebyś za bardzo nie świecił. Ale właśnie chcemy dziś ogłaszać Jezusa. Świeć, Jezu, świeć. I posłuchajmy dzisiaj opowieści o Jezusa, o oczekiwaniu i spotkaniu, o tym, jak wypełnia się jedne z ostatnich zapowiedzi, czyli tego, na co czekamy tak naprawdę, czyli powtórne przyjście Pana Jezusa. I jakie są Jego ostrzeżenia i jakie są Jego uwagi co do tego faktu, który ma mieć miejsce. Jeśli pamiętajcie, jeżeli Kościół nie skupi swojego serca na powtórnym przyjściu Pana Jezusa, to prawdopodobnie skupi je albo na jakiejś religii, na jakiejś dogmacie, według którego zacznie oceniać innych, czy wymyślonej rzeczy, albo skupi na portfelu i zacznie głosić, nie wiem, że Bóg chce tylko, żebyś był bogaty, szczęśliwy i zawsze zadowolony, chociaż Biblia nigdzie nie mówi czegoś takiego, a jeśli to nie w tym sensie, w którym jest to głoszone czasami, bo moją radością jest być w Panu. Amen. Posłuchajmy takiej opowieści Jezusa o oczekiwaniu, spotkaniu. Duchowa realność, jak powiedziałem, to EKG Kościoła brzmi objawienie 22:17. To jest taki piękny, zdrowy wynik Kościoła, a duch i oblubienica mówią przyjdź, a kto słyszy, niech powie przyjdź. I zawsze zaniedbane zgromadzenie czy zaniedbane chrześcijaństwo poznasz po tym, że ta osoba albo zapomniała, że Jezus powiedział, że przyjdzie nagle i nie znamy dnia ani godziny. To mogło być wczoraj, ale się nie stało, więc to może stać się dziś. Jeśli dziś się nie stanie, może stać się jutro. Jeśli się nie stanie jutro, może się stać za 100 lat. My nie wiemy, nie wiedzą aniołowie w niebie, ale ja wiem, że mam być gotowy. Nie muszę liczyć, nie muszę obliczać, zajmować się matematyką, czytać nie wiadomo czego, żeby to obliczyć. Mam mieć serce gotowe dla Pana. Tak i amen. To jest to, co Bóg od nas chce. I objawienie 22:20 mówi ten, który o tym świadczy, zaiste przyjdę niebawem. Amen. Przyjdź, Panie Jezu. Tak się kończy Słowo Boże, tak się kończy Biblia. Zaczyna się, że na początku Bóg stworzył niebo i ziemię, ale w ten sposób Bóg kończy to, co ma do nas do powiedzenia. Mówi, przyjdę wkrótce. I wcześniej ostrzega, aby strzec swoich szat białych, aby pilnować się. I o tym chciałbym dzisiaj więcej powiedzieć. Przeczytajmy z Mateusza 25, znaną nam wszystkim przypowieść, jak mówię, wcale nie tak dawno była tutaj omawiana, ale nigdy za dużo Słowa Bożego. Wtedy Królestwo Niebios będzie podobne do 10 panien, które wzięły swoje lampy i wyszły na spotkanie Pana Młodego. 5 z nich było głupich, a 5 mądrych. Głupie wzięły lampy, ale nie zabrały z sobą oliwy. Mądre natomiast razem z lampami zabrały również oliwę w naczyniach. Gdy Pan Młody się spóźniał, wszystkie zasnęły. Nagle o północy rozległo się wołanie. Idzie Pan Młody, wyjdźcie mu na spotkanie. Wówczas wszystkie panny zerwały się ze snu i przygotowały swoje lampy. Głupie zaś powiedziały do mądrych, dajcie nam ze swojej oliwy, bo nasze lampy gasną. Mądre jednak odpowiedziały, nie, mogłoby przecież i nam, i wam nie wystarczyć. Idźcie raczej do sprzedawców i kupcie sobie. Gdy one odeszły kupić, nadszedł Pan Młody. Te, które były gotowe, weszły z nim na wesele i drzwi zostały zamknięte. Dziękuję bardzo. Później wróciły i pozostałe panny prosząc, Panie, otwórz nam. Lecz on odpowiedział, oświadczam wam, że was nie znam. Czuwajcie więc, bo nie znacie dnia ani godziny. Bardzo dziwna przypowieść, szczególnie kiedy pierwszy raz się czyta Biblię. Jeżeli jesteś na tym miejscu i czytasz Biblię pierwszy raz, może ci się wydawać taka wow. Dziwne, o co tutaj chodzi? To jest przypowieść, która jest zachętą i jest ostrzeżeniem. Jasno mówi, gdzie mamy być w ten dzień, kiedy Pan Jezus, zwany w Biblii oblubieńcem, wiem, że ci z nas, którzy czytają Biblię wiele lat, już to wiedzą, ale wiem, że też mamy wielu nowych ludzi pośród nas i często Kościół jest przyrównany do oblubienicy, czyli do Pani Młodej, a Chrystus jest przyrównany do oblubieńca, czyli Pana Młodego. I wiemy, że są zaręczeni. To słowo może dzisiaj ma troszeczkę inne skojarzenia w naszej głowie, ale zaręczeni w tym sensie, że Kościół tutaj jest zaręczoną oblubienicą Chrystusowi i Kościół na Chrystusa czeka, aż Pan przyjdzie i zawsze już będziemy z Nim. Amen. Przypowiedź o 10 pannach jest mocno też włożona w zwyczaje żydowskie, wiecie, jest oparta mocno na tych tradycjach żydowskich i powiedziałbym na takim żydowskim folklorze. Była bardzo dobrze zrozumiana przez Żydów i tutaj dotyczy oczywiście przyjścia Pana Jezusa Chrystusa i teraz my pragniemy to zrozumieć i Jezus jej nie mówił dla umilenia czasu słuchaczy. To nie, że po prostu im coś ciekawego opowiedział o jednym weselu. Jezus również nie pragnął nas, żyjących 2000 lat później, straszyć przyszłością. Uczy nas po prostu, że przyszłość jest taka, jaką zapowiada Biblia, a teraźniejszość jest nam dana, aby się do przyszłości przygotować. To, co zrobię dziś, będę miał przygotowane jutro. Otrzymaliśmy czas, otrzymaliśmy życie, by go nie zmarnować. Otrzymałeś życie i możesz je zużyć na swoje ambicje, spalać się dla siebie w swoim gniewie, w swoich planach lub możesz wyznać, że Jezus jest Panem, przyjąć Pana Jezusa jako swojego Zbawiciela i powiedzieć, że chcesz, aby twoje życie poszło Jego drogą według takiego sposobu, jak On by chciał. Nikt nie chce mieć głupiej żony. Nikt nie chce mieć głupiego męża. Tutaj bardziej to jest oblubienica, więc powiem, nikt nie chce mieć głupiej żony, Bóg nie chce mieć głupiego kościoła. Chce nas uczyć. To, co nazywa mądrością Pan Bóg, pamiętajcie, że nie pokrywa się z mądrością tego świata. Nieraz tu mówiliśmy, że to, co świat nazywa mądrość, to Bóg nie nazywa mądrość. To, co świat nazywa miłość, Bóg w ogóle nie nazywa miłość. I tak dalej. Jest wielka różnica w naszym słowniku, jeśli chodzi o znaczenia słów. Wiemy o przyjściu Pana Jezusa od ponad 2000 lat. Ale często nie traktujemy tego poważnie. Od 2000 lat nad światem i w Kościele rozlega się głos, rozlega się przypomnienie Ducha Świętego i wezwanie Ducha Świętego do świata, że przyjdę wkrótce. I można to potraktować, że Bóg jest bardzo łaskawy i cierpliwy lub że to trwa już tak długo, że niektórzy mówią, to właściwie już nie wiadomo, czy to się stanie. Wiecie, Boże rzeczy zawsze przychodzą w swoim czasie. Biblia jest pełna przykładów, gdzie ktoś myślał, że Pan Bóg o czymś zapomniał, czegoś nie zrobi, coś się nie stanie. Takim najbardziej jasnym tego przykładem jest chociażby historia, prawda, o budowie Arki Noego, nie? Kto ją studiował, to wie, że w czasach Noego deszcz nie padał. Ten obrót wody w atmosferze wyglądał inaczej. Do Arki Noego nikt na świecie nie widział deszczu. I nagle wychodzi facet i po środku, gdzie jest daleko do jakiegokolwiek morza albo rzeki, zaczyna budować statek. Nic tylko klupać się w czoło. Do momentu, aż spadły pierwsze krople i zaczęły uderzać w dach. Myślę, że w tamtych, którzy wtedy słyszeli, że on mówił, że coś takiego się stanie, te pierwsze spadające krople były, słuchajcie, mam nadzieję, że ten wariat od tej łódki nie mówił prawdy. Mówił i nie był wariatem. Wracam do naszej przypowieści. Więc znowu jest tutaj jakieś wezwanie, głos, który już 2000 lat się rozlega. Oto przypowieść o mądrych i głupich ludziach, czytających Biblię i chodzących do kościoła, aby słuchać kazań. Te panny reprezentują mądrych i głupich, którzy wiedzą, którzy mają, ale niekoniecznie chodzą w przygotowaniu. I powaga tej historii jest tak ogromna, dlatego że dotyczy naszej wieczności. Każdy nasz oddech, każdy krok mogą być ostatnimi. Skoro Bóg wie, ile mam na mojej głowie włosów, skoro każdy wróbel jest policzony na tym świecie, również Bóg wie, ile uderzeń serca mi jeszcze zostało i ile oddechów. Gdyby gdzieś przed moimi oczyma był licznik mojego oddechu albo uderzeń serca, to bardzo ostrożnie bym się mu przyglądał, jak ubywa, jak się kręci, prawda? Tak jak w samochodzie, kiedy jedziemy i przybywa kilometrów i ubywa danych do na przykład następnego tankowania, nie? Wsiadasz, pisze, że masz 650 kilometrów do przejechania, że tyle jeszcze możesz, potem tego ubywa, jest 300, potem stówka, potem 50, zaświeca się kontrolka. Tutaj nie ma kontrolki. Bóg mówi, wierzcie mi, przyjdę. A więc powaga tej historii dotyczy naszej wieczności. Każdy oddech, każdy krok jest liczony, może być ostatni, a Bóg mówi, nie znacie dnia ani godziny, ale wiem jedno, musicie być gotowi. Każda sekunda, każde uderzenie serca przybliża mnie do spotkania z Nim. I teraz wiecie, dużo zależy od tego. Jedni ludzie straszą się na przykład objawieniem Jana, czy straszą się przyjściem Pańskim, straszą się tymi, ktoś powie, ty mnie nie strasz, że moje godziny są policzone. Ja przepraszam bardzo, ale dla mnie to nie jest straszenie. Dla mnie to jest pocieszenie. Ja chcę przebywać z moim Panem. Ja chcę iść za tym głosem, który wypływał z serca wielu mężów Bożych, serca Moody'ego i wielu innych, którzy mówili, jak usłyszycie, że mnie nie ma, to nie wierzcie. Jak usłyszycie, że umarłem, przepraszam, to nie wierzcie. Jestem bardziej żywy, niż kiedy byłem u was w kościele. No to jest prawda duchowa. Ja się nie boję, dla mnie to jest pocieszenie. Wiecie, zauważyłem, że jak dłużej chodzisz z Panem, przestajesz się bać. Nie przejmuję się tym, przed czym ostrzegają wiadomości. Przestanę się przejmować strachem tego świata przed jakąś apokalipsą atomową, jak oni to nazywają. Ja w ogóle się tego nie boję. Nie mam absolutnie żadnego strachu, co niesie przyszłość. Mam absolutną radość z tego, że zmierzam za moim Panem. I to jest coś z góry, wiecie, to jest coś, co byłem w stanie wyprodukować. Latami zmagałem się z pewnym lękiem, patrząc na wszystko. Ale jest tak tylko wtedy, gdy czynimy to, czego nas nauczał, gdy staramy się być Jego uczniem, gdy wyznajemy nasze grzechy, gdy idziemy za Nim, a On w swojej dobrej sercu, łaskawości mówi do nas, dzieci, zgrzeszy kto? Orędownika macie u Ojca, przychodźcie do Boga, wyznajcie grzechy, idźcie dalej do przodu, idźcie do przodu, uczcie się mnie, uczcie się iść za mną. Ta historia pokazuje, że nie wystarczy również być obok prawdy i Kościoła. Zobaczcie, 5 panien było głupich, 5 było mądrych. I zwróćcie uwagę, że dopóki nie nadejdzie oblubienie, czyli dopóki nie ma przyjścia Pańskiego, tego nie widać. Tak jak teraz tu siedzimy, nie? Ja patrzę na was i właściwie powiem tak, wszyscy bardzo mądrze wyglądacie. Ale Bóg wie i wy wiecie, kto nie postępuje mądrze. Do przyjścia, one wszystkie wyglądały tak samo. Gdybyście podeszły tam do tego miejsca, do tego baldachimu, pod którym one siedziały przy wejściu do sali biesiadnej, kawałek przed nią, to zobaczyłybyście 10 takich samych osób, tak samo uśmiechniętych, oczekujących, mających zapalone lampy, które sobie stoją i czekają. Właściwie wyglądają tak samo. To, że nie są takie same, miało pokazać dopiero czas i przyjście Pańskie, czy przyjście oblubieńca. A więc ta historia pokazuje, że to nie chodzi o towarzystwo, w którym jesteś, bo jesteśmy razem społecznością, Kościół, tą eklezją, czyli liczbą ludzi wezwaną tutaj przez Pana Jezusa. Kościołem jest ten, kto nawrócił się i przyjął Pana Jezusa jako swojego Pana, Zbawiciela, czy wyznał Go takim. Ale to się musi stać osobiście w życiu każdego z nas. Jeśli dzisiaj na tej sali jest nas dana liczba ludzi, gdyby ktoś policzył i powiedział tylu, to dokładnie tylu musi wyznać Jezusa Panem. To się nie dzieje hurtowo, to się nie dzieje na zasadzie, że ja to wyznam, a teraz powiem, Panie Boże, zalicz im to wszystkim, bo nie mam takiej mocy, to musisz być Ty. Często spotykam się, jak ludzie szukają dziś dobrego zboru. Ktoś mi mówi, wiesz, tak chodzę i szukam kościoła z dobrą nauką, bracie. Często w ogóle nie ma w tych ludziach chęci zmiany swojego życia. Poszukują miejsca, gdzie można by zaspokoić swoje, może nawet religijne ego. I wiecie, głupia panna może być czymś, może być jednym albo drugim, może być zaniedbanym chrześcijaninem, który absolutnie zaniedbał już to, żeby utrzymywać się w wierze, w czystości, w chodzeniu z Bogiem, albo może być nawet teologiem, bardzo radykalnym teologiem, tyle że prowadzącym liberalne życie. A więc wyszło z domu 10 panien z lampami, opowiada nam Pan Jezus. Jak wiemy, w judaizmie 10 oznacza pewną całość, pewną świętość. Kto bardziej studiuje sprawy związane z judaizmem, wie, że musiało być 10, żeby było tak zwane święte zgromadzenie, które mogłoby się modlić. Pamiętacie, Abraham powiedział, Panie, jeżeli w Sodomie i Gomorze znajdziesz chociaż 10, nie? Tych 10 oznaczało w judaizmie taką pełnię. To jest ta pełnia. Pewna całość, powiedziałbym, Kościół. One wyszły na spotkanie i oto czym jest nasza wiara, Kościół. Wszystkie miały lampy, lecz nie wszystkim te lampy świeciły tak, żeby było coś widać, czyli wystarczająco długo, żeby było widać ich dbałość. Bo widzicie, nasze światło nie może być tylko przyjacielskim światełkiem umilającym nam sobie życie. Zauważyłem, że tą pieśń, którą śpiewaliśmy dzisiaj, kiedy ją śpiewam tutaj, mam ciarki normalnie, ogłaszam imię Jezus. Ale kiedy spotykam się z ludźmi gdzieś tam dalej, poza kontekstem Kościoła, wcale tak łatwo tego Jezusa się nie ogłasza. Kto próbował, to wie. Wiemy, że czasami to kosztuje. I nasze takie światło ma być, światłość ma tak świecić, aby ludzie widzieli, a nie żeby ludzie nie widzieli, bo co to za interes? W innej przypowieści Pan Jezus mówi, no nikt nie stawia światła, żeby je potem nagryć jakimś dzbankiem, jakimś korcem czy korzykiem. Ale tak się światło stawia, żeby świeciło. Chyba jedynym miejscem, gdzie światło jest w zamknięciu, to jest lodówka. Ktoś kiedyś powiedział, że chłop jest jak ćma w nocy. Że ćma w nocy leci do światełka i chłop też szuka światełka w nocy, w lodówce. A to tak na marginesie. Ale tam gaśnie, jak się zamknie, wiecie, to tam się nie świeci. Nikt nie zapala światła i nie mówi, wiesz co, może do szafy wstaw tą lampę, bo świeci. Światłość ma tak świecić, aby ludzie widzieli, również nasza, bo jak mówię, może świecić tak, żeby ludzie nie widzieli. I mamy teraz te panny, 5 było głupich, 5 mądrych i to pokazuje nasz wybór. To nie jest tak, wiecie, że połowa Kościoła to są mądrzy, a połowa głupi. To jest zła interpretacja. Pamiętajmy też, że przypowieści nie możemy interpretować na zasadzie, nie możemy wziąć jednej z tej panny, nie wiem, i omawiać, jak ona była ubrana, jak miała na imię, jak się nazywała jej teściu. To w ogóle nie o to chodzi. Przypowieść jest po to, żeby dać nam jakiś przykład. Czyli używając języka przypowieści, chcemy zrozumieć to, co Bóg mówi. Kiedyś w jednym kościele podzieliłem się słowem i pastor podszedł i mi daje kopertę. Ja mu mówię, nie chcę tej koperty, słuchaj, nie miałem daleko, kawałek, także nawet nie mam kosztów paliwa. On mówi, młócącemu wołu nie zawiązuj pyska. Ja się nie ograziłem, słuchajcie. Ja zrozumiałem, co chciał powiedzieć. Ani mnie nie nazwał wołem, ani mi nie powiedział, że mam pysk, tylko mi powiedział, robiłeś, to bierz. I to jest, tak się interpretuje przypowieść. Tutaj mamy przypowieść o pannach. I teraz mówimy, 5 głupich, 5 mądrych. Wiecie, to takie, jak powiemy z angielskiego 50-50, pół na pół, jest wiele razy w Biblii widziane i zawsze, jeśli chodzi o język biblijny, o interpretację biblijną, oznacza wybór. Od tak prostych słów, jak mówił Mojżesz, że oto kładę przed tobą błogosławieństwo i przekleństwo, życie albo śmierć, wybieraj. I tutaj mamy 5 głupich, 5 mądrych, wybieraj, albo 2 będzie w polu. I jeden zostanie zabrany, mówi Pan Jezus, a drugi zostanie. A 2 ich było w polu. Czyli kiedy przyjdzie Jezus, jeden z nich będzie wzięty, drugi się będzie rozglądał. Co się stało? Według tego, co naucza Jezus, mamy 2 na łożu. I również pisze, jeden wzięty, drugi na tym łóżku zostanie. Jest przekleństwo, życie i śmierć. I ja wam powiem, nie wiem jak wy, ale gdy czytałem, co inni myślą o tej przypowieści, bo sobie przeczytałem, co myśli kilku ojców Kościoła i tak dalej, jest dla mnie ciekawe, że wszyscy, którzy głębiej ją chcą studiować, troszkę się z nią zmagają. Na początku wielu rzeczy niej nie zauważamy i nie zauważamy tego, co jest najważniejsze. Że kluczowe w tym tutaj jest opóźnienie Pana Młodego. To jest kluczowe, to jest to, co zmienia całkowicie to, czym by mogła być ta przypowieść i czym jest. Gdyby Pan Młody nie zwlekał, wszystkie te panny, czy tam jak jest dosłownie dziewice, byłyby właściwie gotowe. Wszystkie by czekały, gdyby przybyła procesja weselna w takim czasie, jak wiedzą, wiedziałyby kiedy, jakby im oblubieniec powiedział 12, no ale 12, za 5 by zapaliły i tak dalej, nie? Wszystkie by czekały. Wszystkie razem z Panem Młodym weszłyby wtedy na ucztę, gdyby nie to opóźnienie. Właściwie tylko dlatego, że Pan Młody się spóźniał, połowa z owych panien została przyłapana na nieprzygotowaniu. Okazało się, że coś nie zadziałało i nie mogła towarzyszyć mu na uczcie. Dlatego pamiętajmy, tu jest ostrzeżenie. To ostrzeżenie jest w tym, że Pan Młody może nie przyjść wtedy, kiedy ty myślisz, że przyjdzie. Czyli jeszcze bardziej prostując nasze zrozumienie, Pan Jezus może zastać, wieczność może cię zastać nie wtedy, kiedy ty sobie policzysz. Pamiętam, miałem takiego starszego brata w zborze, który często mi powtarzał, Mirek, cię powtarzał mi to chyba 16 lat. Mówi, Mirek, jak ja umrę, to ty chcę, żebyś ty mi prowadził pogrzeb. Ja mu czasami mówiłem, bracie, mówiłeś mi to już 3 lata temu, 4 lata temu i zobacz, ilu młodych ludzi żeśmy pochowali, a ty dalej stoisz. Pan wie. No dobrze, Pan wie, ale jak ja umrę, chcę, żebyś prowadził pogrzeb. Ale był dla mnie takim kochanym, taką zachętą też, wiecie, swojej wiary, tej gotowości na zawsze, na spotkanie z Panem, ale rzeczywiście zobaczyłem tą realność. Ilu młodych ludzi myślało, ja mam jeszcze czas, ja mogę, mnie nie dotyczy. Gdzie nagle zaczyna sobie człowiek zdawać sprawę, a gdybyś dziś stanął przed Jezusem? Co jeśli jadąc z tego nabożeństwa, no nie zauważysz tira, nie zauważysz czegoś, ktoś ciebie nie zauważy. Co jeśli twoje serce teraz się zmaga z ciśnieniem twoim i nawet nie wiesz, że właściwie w środę będziemy rozmawiać o twoim pogrzebie tutaj? To mogę być ja, to możesz być ty. Co chcę powiedzieć? Nikogo nie straszę. Co to za straszenie? Jak się nie musi, jak masz bilet, to się nie boisz kanara, nie? Jak masz zbawienie, to się nie boisz wieczności. Chodzi o to, że zdajemy sobie sprawę, że nie wiemy, kiedy możemy stanąć przed Bogiem. Bo my to w naszej głowie, no dobra, będę miał 8 dych, tak, no 89, nie 80, to się ustatkuje. Nie wiesz, czy dożyjesz 89. Możesz nie mieć czasu. Możesz mieć taką łaskę, że na łożu śmierci będziesz mógł poprosić Boga i Bóg jest dobry. Myślę, że Bóg ma z tobą wtedy swoją sprawę. Ja nie będę wchodził w to, wiecie, co i komu Pan Bóg powie. Ale wiem jedno, On mówi, bądź gotowy dziś. Przyjdź do mnie, moja miłość jest dla ciebie. Ja chcę zbudować twoją rodzinę, twoje małżeństwo, twoje życie. Ja nie chcę sprawić, żebyś musiał, biedaku, męczyć się i chodzić do kościoła co tydzień. Naprawdę, wiecie, ja wiem, że większość z was sobie z tego zdaje sprawę, ale jakby czuję, że mam się zwrócić do tych z was, którzy są tu nowi. Bogu naprawdę nie chodzi o to, żeby was męczyć łażeniem do kościoła. Jeszcze nikomu nie przyniosło zbawienia to, że chodzi do kościoła. Do kościoła chodzimy dlatego tutaj, że po pierwsze nie chodzimy do kościoła, tylko na to miejsce, bo kościołem my jesteśmy. Kościół to nie budynek. Jutro nas może wyrzucić stąd jakiś ktoś, gdyby przyszła jakaś dyktatura, jakieś złe czasy i otworzyć tu, nie wiem, kino. I ktoś powie wtedy, że kino w kościele. Nie, kino nigdy nie będzie w kościele, bo wtedy kościoła tu nie będzie. To zostanie parę ścian po prostu i cegieł. Dziś to jest nasze miejsce. Chwała Bogu za wolność i możliwość, że możemy je mieć. Ale kościołem jesteście wy. Tego się wam nie da zabrać. To jest moja radość. Ja z radością idę na nabożeństwo. Z radością po prostu biorę udział w tym życiu. A więc ostrzeżeniem jest przyjście Pana młodego i osoby głupich panien w tej historii. Pozostać na zewnątrz w tej historii, bo mi pisze, że te mądre weszły, a głupie pozostały na zewnątrz. Pozostać na zewnątrz w biblijnym języku oznacza nie wejść do królestwa. A Biblia nam mówi w objawieniu, że na zewnątrz są psy, czarownice i tak dalej. Opisuje wszystkich grzeszników. Oczywiście pisząc psy, nie ma na myśli psa waszego, takiego psa na czterech nogach, ale ma na myśli pewną naturę, która jest w psie. Wiemy, że pies zje swoje wymiociny, pies potrafi bardzo dziwne rzeczy zjeść, lizać, jest zwierzęciem nieczystym według prawa. I tylko o to tu chodzi, w tym sensie psy. Ktoś się nie bał o swojego fafika jakiegoś. Na zewnątrz są psy, czarownice. Teraz kim są czarownice na zewnątrz też? To nie chodzi o taką, wiecie, babulę z miotłą. Czary oznaczają, jaka jest definicja słowa czary? Chęć wydarzenia się cudu poza posłuszeństwem i wyznaniem imienia Jezus. To jest definicja czaru. Czyli kiedy oczekuję na cud, ale nie w imieniu Jezus, czyli że jakaś inna siła go dokona. Czyli że chcę mieć chęć wydarzenia się cudu, ale poza imieniem Jezus. Innymi słowami, że nieposłuszeństwo jest takim samym grzechem jak? Jak czary, prawda? Jak czarnoksięstwo uczy nas Słowo Boże. Największą głupotą naszej wiary jest nie mieć tego, co daje światło. Stąd jest tutaj to Boże wezwanie. Zachętą jest, gdzie weszło pięć mądrych panien. Wiecie, nie chcę, żebyśmy wyszli z tego nabożeństwa jedynie z jakimś napomnieniem dla głupoty i pocieszyli się w sobie. No ja na szczęście jestem mądry, byłem dziś w kościele, nie? Ale żebym ja, chociaż jestem mówcą, sam sprawdził swoje serce wobec tego, co mówię. Nie chcę być kimś, wiecie, kto do was mówi, a za jakiś czas się okaże, że jestem kolejnym duchownym kościoła, którego złapali z kobietą, którego złapali z narkotykami, którego złapali z pornografią, który upadł. Dlatego mam braci, których proszę, stójcie wokół mnie, módlcie się, trzymajcie mnie. Noście mnie w modlitwie, a ja będę nosił was. Patrzcie na moje życie, ja będę patrzył na wasze. Miej takich ludzi, miej wstawienników w swoich życiu, bądź mądrą panną, ludzi, którzy ci będą mówić, czuję, że twój olej wysycha, czuję, że ci brakuje oleju, czuję, że się gdzieś zapóźniasz. Żebyśmy byli tym, do czego Bóg nas chce powołać. Bo wierność i posłuszeństwo Bogu mają wielką zapłatę. I mądrość mądrych panien była tym, że wiecie, zrozumiały, że oblubieniec może się spóźnić. Dlatego różnica nie była w tym, że one miały lampy, a tamte nie miały. Tamte też miały. Różnica nie była w tym, że im się świeciły, a tamtym się nie świeciły. Tamtym się przestały świecić. Na początku się wszystkim świeciły. Zwróćcie uwagę, problem jest w zapasie, a nie w tym, że w ogóle nic nie było. Była w tym, że zrozumiały, że oblubieniec może się spóźnić. Nie wiem, jak to zrobiły, jak to w tej rzeczywistości żydowskiej było, bo tu jest wielka głębia wykładu, wiecie, tego z judaizmu można by tutaj przejść, dlatego że to dotyczy zwyczajów żydowskich, ale upraszczając, dlaczego zabrały ze sobą zapas dodatkowej oliwy? Były przezorne, przewidziały, że będą musiały poczekać? Myślę, że tak, bo bez tego noszenie dodatkowego oleju byłoby całkiem niepotrzebne. Poza tym W Starym Testamencie można się oprzeć, że wiara polega na tym, że gdy wlewamy w puste naczynie, które przynosi chwałę Bogu, to dobrze, żeby ci się nie skończyły naczynia pełne oleju, bo skończy się Boży cud. Pamiętacie wdowę? Nalewała, nalewała, aż się skończyły jej naczynia. Aby jednak zawsze mieć ten zapas. I tu wyłania się ta prawda. Do tej pory wyglądały i mówiły tak samo, a więc mamy ich 10, wyglądają tak samo, mówią tak samo, ale znowu jest coś, co dzisiaj też jest dla nas ważne. Liczy się twoje i moje wnętrze, środek. Co jest we mnie w środku? Nie w osobie, która siedzi obok mnie, ale we mnie. We mnie, który tu stoję i do was mówię, w tobie, który tu jesteś, która tu jesteś, słuchasz. To wnętrze pełne słowa i ducha nie kształtuje tylko niedziela rano. Dla mnie dzień święty, który święcę, będzie jutro, pojutrze i popojutrze. Jest to poniedziałek, wtorek, środa, czwartek, piątek, sobota i niedziela, gdy odpoczywam w mym Panu, gdy Go wywyższam, gdy Go uwielbiam i gdy jestem gotowy, aby Duch Święty mógł mnie prowadzić, dotykać. Lampa bez oleju i bez płomienia jest tylko gliną uformowaną zgodnie z tradycją. To były glinale lampki, wiecie, takie w kształcie kropelki z takim dzióbkiem, czasem z uchwytem, a czasami wyglądały trochę jak podstawa do lampy naftowej, bo te już były wtedy z metalu zrobione, takiego prostego i tutaj był zamoczony taki po prostu knot, który się palił. Znana nam z opowieści lampa naftowa tak zwana jest udoskonaleniem tamtego prostego wynalazku lampki oliwnej. Ale lampa bez oleju i płomienia, jak mówię, jest tylko glinią uformowaną zgodnie z tradycją. Jest jak latarka bez baterii, mówiąc naszym językiem. Może być ozdobiona klejnotami lub prosta, ale jest bezużyteczna. Dziś nie mamy lampki, gdzie nalalibyśmy olej, ale co jest ciekawe, wiecie, Duch Święty nie tylko symbolizuje olej w Biblii, ale również moc, czyli mogę też użyć latarka bez baterii. Ile jest warta latarka, która nie ma baterii? Wiele nie poświecisz. Jako młotka nawet nie można użyć. Jest właściwie zbędną rzeczą. I teraz się dzieje. Następna rzecz, którą oglądamy w Słowie Bożym. Wszystkie zasnęły. Bez różnicy wszystkie zasnęły. Co jest ciekawe, zmęczone i to dotyczy wszystkich. To nie jest tak, że 5 mądrych nie zasnęło, a tych 5 głupich wiem, gdzie był ich problem. Zasnęły, nie. Ja już powiedziałem, gdzie jest ich problem. Nie w tym, że wszystkie zasnęły. 10 ich zasnęło. Bo zmęczenie dotyczy wszystkich, gotowość już nie. I tu jest ciekawe, gdybyście czytali Hieronima, to jest jeden z doktorów, z ojców Kościoła, to jeżeli chodzi o Hieronima, on to tłumaczy, że zaśnięcie oznacza śmierć. Że tak powinniśmy to interpretować. Ciekawa interpretacja. Mówi tak, kiedy Łazarz umarł, Pan Jezus mówił o nim, że Łazarz co? Zasnął, tak Pan Jezus mówił, nie? I że idzie go obudzić. I teraz panny, mówi Hieronim, zasnęły. I on mówi, to oznacza po prostu to, że nasz czas na ziemi dobiegł końca, człowiek doszedł do końca swojej drogi i zasnął, czyli umarł po prostu. I my wiemy, że najpierw powstaną ci, którzy zasnęli w Chrystusie. Potem my razem z nimi będziemy zabrani w górę i tak już zawsze z Panem będziemy. A więc ta wielka pobudka. I wszystkich nas czeka śmierć i teraz, jak wiemy, dla wierzących będzie to jak sen, z którego zostaną obudzeni do wesela. Nie na jakiś straszliwy sąd, nie na potępienie, nie tam, gdzie Biblia nam wyraźnie mówi, że tam nie da się już nic zmienić. Ludzie sobie mogą wymyślać jakieś tam wstawiennictwo świętych, że się jakiś tam święty za tobą wstawia. Według Słowa Bożego nic takiego nie ma miejsca. Nie ma jednego wersetu, który by pokazywał, że ktoś tam może się wstawiać za moje zbawienie, kiedy już jestem w grobie. Nie ma. Wręcz jedna inna przypowieść Pana Jezusa mówi, że nie ma przejścia stamtąd do nas i od nas tam. Mówiąc o potępieniu i zbawieniu. Dla wierzących to będzie sens, którego obudzeń. Wierzących, nie zielonoświątkowców. Niech cię nie pociesza to, żeś się zapisał do nas. Zapisanie do nas tylko tyle spowoduje, że mogę sprawdzać, ile kolekty dajesz. Nie, żartuję, nie mogę nawet tego. Myślałem, że się ktoś wystraszy. Zapisanie do nas? Nie mogę, żeby ktoś powiedział, że mogę, naprawdę. Może to nie był odpowiedzialny żart. Chyba, że sprawdzę wyciągi, ale to nie o to chodzi, nie robię tego. Wiecie, zapisanie się nic nie zmienia. To twoje serce zmienia. Tam, kiedy staniemy, nie powiemy Panu Bogu, Panie Boże, ale ja byłem w Bielsku tu zapisany. Albo figurowałem w tamtej czy innej parafii czy kościele. Bóg ma tylko jedną miłość i jeden standard. Jak już kiedyś powiedziałem, absolutnym minimum, żeby wejść doskonałym do Królestwa Bożego, jest doskonała perfekcyjność, którą możemy mieć tylko w Chrystusie. To jest minimum. Ojciec widzi tylko Syna. Bóg wszystko mierzy Jezusem. Jezus jest całkowitą, pełną miarą, którą Bóg zmierzy zbawionego człowieka. Jeśli jesteś w Chrystusie, pasujesz. Jeśli nie jesteś w Chrystusie, nie pasujesz, możesz się zajmować nawet działalnością religijną. U Boga nie ma punktów. Bóg nie prowadzi karty jak stacja benzynowa. Bóg dał swojego Syna. Ten Syn został przybity do krzyża Golgoty. I Jego krew, która ciekła po belkach tego krzyża, zmyła wszelki grzech każdego grzesznika, który do Niego przyjdzie. I samo mówienie, że możemy do tego coś jeszcze dołożyć, już jest bluźnierstwem. Nic już do tego dołożyć nie możemy. Ale panny idą zaraz spać, wracamy do naszej historii. Gdy już się naopowiadali o Jego przyjściu, no bo na pewno siedziały, dyskutowały. Gdzie kobiety lubią dużo dyskutować, wiecie o tym, nie? Jeden z interpretatorów Apokalipsy mówi, że mężczyźni wejdą wcześniej, a kobiety później, bo w niebie nastała cisza jakiś czas. Nie wiem, czy pamiętacie, ale nie będę głębiej już troszeczkę. W każdym razie to były kobiety i wiele, wiele, to była bzdura, słuchajcie. To interpretacja Kulca, nie słuchać tego. Dzięki za to, amen tam. Tylko nie wiem, do którego dotyczyło. Gdy już naopowiadali się, bo one dużo rozmawiały, nastał sen. Wszystkie się posnęły. Jedne opowiadały i były naprawdę gotowe. Inne opowiadały, co one to nie są, ale nie były gotowe. Tak jak dziś w kościele. Możemy sobie wszyscy, wiecie, można się nauczyć podawać człowiekowi rękę, chwała Bogu. Można się tego nauczyć. Można się nauczyć, nie wiem, chwała Panu, nie? Ale co w tobie jest? Kim naprawdę jestem przed Panem? Mogę się skryć za tym, że ja jestem pastorem. Ty się możesz skryć za tym, że chodzisz do więzienia, do szpitala, że pracujesz jako jeden z wolontariuszy w naszym kościele, że prowadzisz modlitwę, jesteś na kamerze, w kawiarence, na nagłośnieniu albo gdzieś tam jeszcze. Ja się mogę skryć, że pełnię posługę, ale to wszystko nie daje mi Królestwa Bożego. Królestwo Boże jest absolutnym darem Bożej łaski przez zbawienie w Jezusie Chrystusie, które muszę w sobie pielęgnować i nie zasłonię się ani stanowiskiem, ani żadną szkołą, żadną teologią i żadną działalnością. Ale póki trwa czas, opowiadamy i każdy z nas jest bardzo, bardzo uważa siebie za. I one też, ale zasnęły. Jak mówię, Hieronim uważał, że to oznacza, że skończyło się życie, umarły. Zasnęły i mądre, i głupie, ale mijający czas i ogień wyczerpał światło i przygotowanie głupich. I o północy, pisze Biblia, czyli w środku ciemności on nadszedł. To może być ciekawe, takie eschatologiczne napomnienie, że północ, środek ciemności, to mamy szósty werset, gdy panoszyło się bezprawie, to ta północ często, środek ciemnej nocy. Świat cieszył się w każdą noc, zabawa trwała na całego, odgłosy śmiechu świadczyły, że gdzieś tam bawią się lepiej niż czekający na Pana Kościół. Było tym ciemniej, im bardziej zło nazywano dobrem, im bardziej zło promowano jako dobro. Ja widzę, jak nad naszym światem zapada też ciemność. Nie wiem, kiedy Pan przyjdzie, ale widzę, że jest ciemniej niż 10 lat temu i ciemniej niż 20 lat temu. Trzeba być chyba ślepym, żeby tego nie widzieć. I nagle zabrzmi ten głos trąby. Czasy się zmieniły nieodwołalnie. I przypowieść ta może być nazwana też przypowieścią o 10 świadkach. Tyle tylko, że 5 z nich nie miało o czym zaświadczyć. Przypowieść ta może tak być nazwana. Miały być świadkami radości, ale nie wszystkie były. To jakby ostatni moment, by korzystając z innej przypowieści powiedzieć, by konkol rósł razem z pszenicą. Pamiętacie, tam chciał ten farmer wyjść i konkol powyrywać, a Pan mówi, nie, nie, nie wyrywaj. Niech to razem rośnie do żniw. Jak przyjdą żniwa, my to oddzielimy. I my też czasami mamy taką chęć pójść i zmienić świat na dobre już teraz. I czasami ludzie tworzą chrześcijańskie partie, które mówią, wiecie, osobiście słyszałem przedstawiciela prawicowej partii, który powiedział, że i tam nazwał innych, co mają inne poglądy na seks niż on, że do obozów by ich wszystkich pozamykać, nie? Ja się z nim nie zgadzam. Gdyby to robił, bym z tymi, których by zamykał. To nie jest przesłanie Kościoła. Przesłanie Kościoła brzmi: Bóg dał swojego Syna, nawróć się i uwierz w Ewangelię. My nie mamy polityki żadnej. Ale ranek zastał już inną rzeczywistość. Usnęły, jak mówię. I w ich wypadku mogło to oznaczać nocny sen, w wypadku tych panien, ale ta przypowieść z lekcją dla nas może oznaczać naszą śmierć i to nagłe przebudzenie się może oznaczać zmartwychwstanie. Oto albo budzę się, kiedy przychodzi Pan Jezus, albo budzę się na sąd, nie wiem, nie wiemy tego do końca. Pewnego dnia wielu zapomni o Duchu Świętym, o małych doktrynach, wykucili je. Wykuciłem się o to, wykuciłem się o tamto, udowodniłem Tobie rację, zapomniałem, że Duch Święty ma moje życie prowadzić i skończyło się moje życie. Nad grobem ktoś powiedział, że chłop był w sumie w porządku. Ktoś jeszcze życzył mi, żeby mu ziemia lekką była i tak dalej, nie? Ale pamiętajcie, największe nasze zmartwienie to nie kto nas do grobu wsadzi, ale kto nas z niego wywoła i po co. 5 było mądrych, 5 było głupich. Olej nabywa się, odpowiadając na miłość Boga naszą miłością. Duch Święty kieruje słowo do zborów. I wielu będzie się tłumaczyć, będą mówić: Panie, na ulicach przecież naszych nauczałeś. A on: tym bardziej nie znam was. Tym bardziej właśnie dlatego, że słyszeliście i zlekceważyliście. Wspomniany już Hieronim, doktor Kościoła, w swoim komentarzu do tej przypowieści naucza, że lampy te symbolizują, cytuję tutaj, lampy te symbolizują wiarę w jedynego prawdziwego Boga. Natomiast oliwa oznacza pełnienie uczynków, do których wzywa Duch Święty przez praktykowanie wiary, którą posiadamy. Ja myślę, że to jest bardzo dobra definicja uczynku tutaj. Że nie z uczynków jestem zbawiony, ale z łaski. Ale jeżeli jestem zbawiony, to mam chęć czynić dobro. Czyli nie dlatego idę do nieba, że nie wiem, nie palę papierosów, ale nie palę papierosów dlatego, że jestem w drodze do nieba. Nie dlatego nie ćpam, bo za to pójdę do nieba, ale nie ćpam dlatego, że w drodze do nieba jestem. Nie robię czegoś dlatego, kim jestem, a nie dlatego nie robię czegoś, że za to kimś tam będę. I to jest różnica między fałszywą i prawdziwą Ewangelią. Fałszywa mówi, że jeżeli czegoś tam nie robisz, jakiś tam będziesz i coś tam jeszcze dasz do koszyka, może na kolektę coś więcej nam dasz, to wtedy Pan Bóg ci. Nie. Bóg mówi jasno, jeżeli chcesz nagrody za cokolwiek, to ochotnego dawcę Bóg miłuje. Zarówno swego życia, pieniędzy, jak i czasu. Posiadanie lampy to pewna deklaracja, a ogień to praktykowanie. My nie mamy tak po prostu zbawienia. My świecimy. A to tym bardziej dzień ten się przybliża. A ten olej, wiecie, Biblia mówi, jest potrzebny bez względu, jak będzie ktoś udowadniał, że nie. Trzecia Mojżeszowa mówi w 24 rozdziale, 2-4 werset: nakaż synom izraelskim, aby ci przynieśli do świecznika czystego, wytłoczonego z oliwek oleju, aby można było nieustannie palić lampę. Na zewnątrz zasłony skrzyni świadectwa w namiocie zgromadzenia będzie Aaron przygotowywał, aby świeciła od wieczora do rana nieustannie. Jest to ustawa wieczna dla waszych pokoleń. Ustawi te lampy na szczerozłotym świeczniku, aby świeciły przed Panem nieustannie. I nagle głupie panny też zechciały oleju. Wcześniej nie był im potrzebny. Ile dziś mamy miejsc, gdzie bagatelizuje się w życiu Ducha Świętego? Bagatelizuje się to, aby czynić to, co Bóg od nas chce. Właściwie jedyną zbrodnią głupich panien było to, że nie były gotowe pójść za oblubieńcem na ucztę, kiedy on w końcu przyszedł. I dramatem jest to, że kiedy w końcu powiedziały: dajcie, tamte nie mogły dać, zaraz powiem, dlaczego nie mogły dać, to pobiegły kupować. I to jest to miejsce, gdzie jeszcze wczoraj, gdyby pobiegły kupować, byłoby to posłuszeństwem wobec oblubieńca. Dziś, kiedy on stanął u drzwi, pobiegły kupować, było to już tylko oddalaniem się od oblubieńca. Widzicie to? Już się tylko oddalały. Wczoraj jeszcze to było posłuszeństwem. To, co do tej pory było poszukiwaniem Boga, jest w tym momencie paniką. Ten olej nabywa się miłością do Boga. Ten skarb rośnie tam, przez to, jak kochamy Boga tu. Tym się nie można podzielić, chcę powiedzieć. Jak może ktoś dać mi swoją miłość do Pana? Nie możesz mi dać kawałek Twojej miłości do Boga, żebym ją miał. Muszę mieć swoją. Miłość jest czymś bardzo osobistym, czymś, czego kupić się nie da i można mieć tylko swoje. Nie da się mieć cudzej miłości. Są w Kościele i pięć jest poza nim. Ale ciągle jeszcze możemy pójść do tych, którzy handlują tą oliwą. W pozytywnym sensie handlują. Bo tą oliwę można nabyć. Jakże się ją nabywa? No nie za pieniądze. Sprzedawcy ciągle stoją dziś na każdym kroku. To nasi bliźni w potrzebie, kiedy pochylamy się nad tymi, których jako Kościół błogosławimy, wspieramy, ewangelizujemy, kiedy dostrzegamy ich w Kościele, kiedy mamy oczy otwarte na tych, którzy idą przez trudne chwile, stajemy obok chorego, zmartwionego, biednego. Mamy czas człowiekowi powiedzieć. Dziś jest dużo oliwy do kupienia. Ciągle możesz świecić i możesz nabywać jeszcze więcej i jeszcze więcej. Wystarczy służyć i kochać. Ale jeszcze raz powtarzam, to nie z powodu tego, ile zrobisz, ale z powodu tego, jak jesteś posłuszny temu, w co naprawdę wierzysz. To się dzieje. Jakże surowa jest dla mnie, kończąc powoli, za chwilę chciałbym, żeby się pomodlili, jakże surowa jest dla mnie reakcja Pana Młodego na zbrodnie tych głupich panien. Całkowicie zabrania im wstępu na ucztę weselną. Co jeszcze dziwniejsze, mówi do nich, nawet was nie znam. Mocne. Widzisz, to, co Bóg w nas zna, to jest Chrystus. Niczego poza Chrystusem Bóg w nas nie chce dostrzegać. Bóg dał swojego Syna. I jeżeli możesz być zmierzony przez Boga i wyjść z tego cało, to musisz być w Chrystusie, a Chrystus w tobie. To jest jedyne, na co Bóg zareaguje w nas. Bóg się już nie będzie nad nami żalił, rozczulał, bo Bóg się już nad nami użalił. Wziął ten ciężki krzyż i zaniósł go na Golgotę. I tam pokazał, jak się nad nami użalił. Jeżeli dzisiaj tego nie chcemy przyjąć, to możemy najwyżej zlekceważyć ofiarę Syna Bożego na Golgocie. Co zrobiłeś z Jezusem, który poszedł na Golgotę? Czy wyznałeś Mu swoje grzechy? Czy przyjąłeś Go do twojego życia? Czy to, co będziesz robił dziś po południu, On by robił razem z tobą? Czy to, kim jesteś, On by chodził razem z tobą? Czy twój plan na te wakacje... Czy On będzie mógł spać z tobą w namiocie? Czy Jezus mógłby mieszkać w twoim namiocie, na twoim jachcie, w twoim hotelu, w twoim samochodzie? Co zrobiłeś z Jezusem? To jest główne Boże pytanie. Człowiek albo jest pełny, albo pusty, jak lampa od lubienicy. Jeśli to podrobimy, to zaczynamy reprezentować podrobionego Chrystusa. A wiemy, że każda kopia Chrystusa w języku Biblii nazywa się antychryst. Anty, czyli podobny, przeciwny, taki lustrzane odbicie. Prawie taki sam, ale nie. Ten olej sprawi, że musisz ostrożnie chodzić po tym świecie. I wierzę, że to jest prorocze słowo od Pana dla Kościoła. Chodźcie ostrożnie po tym świecie. Panny z olejem w lampach oświetliły wspólne spotkanie i drzwi się zamknęły. Weszły na wesele, aby na zawsze już być z Nim. Biblia mówi, te, które były gotowe. Czekasz na przyjście Pana? To dobrze, że czekasz, ale to jeszcze nie gotowość. Pytanie brzmi, czy czekasz, ale czy czekasz tak, jak On chce, robiąc to, co On chce? Czy odkryłeś swoją służbę i swoje powołanie? Czy Jezus przez ciebie świeci? Czy oprócz tego, że przychodzisz tu, czy chciałbyś coś dołożyć twoją dłonią, twoją miłością, twoim słowem, twoim czasem, twoją służbą? Drzwi się zamknęły i wszystko stało się przeszłością. Drzwi zamknęły się jak oczy. Drzwi zamkną się w życiu każdego z nas i potem nie da się już nic zrobić. Świat oświetla wszystko po swojemu. Przypowieści mówią, że dumne oczy i pyszne serce to lampa bezbożnych, lecz myli, źle sobie świecą. Inny głos nas czeka. Po co ja mam mówić? Na koniec, zanim się chcę pomodlić z wami, przeczytam wam, jak Duch Święty opisuje ten głos z Pieśni nad Pieśniami. Mój miły odzywa się i mówi do mnie, wstań, moja przyjaciółko, moja piękna, chodź. Czujecie to? Ja czekam na to, chodź. Wow. bo oto minęła zima, skończyły się deszcze ustały. Kwiatki ukazują się na ziemi, czas śpiewu nastał i gruchanie synogarlicy słychać w naszej ziemi. Figowiec zarumienia już swoje owoce, a winna latorość zakwita i wydaje woń. Wstańże, moja przyjaciółko, moja piękna, chodź. Innymi słowami, tu Stary Testament w Pieśni nad Pieśniami Salomona mówi nam, już wszystko gotowe, wszystko dojrzało, przyjdzie ten dzień, oczekujemy na Pana z gotowością, radością, bojaźnią. Nie patrz, wiecie, ja już przestałem właściwie patrzeć na wiadomości w telewizji. Trochę śledzę wiadomości z frontu, z Ukrainy. Tylko strach, tylko to samo. Włączyłem jakiś czas, może parę tygodni temu raz, powiedziałem do mojej żony, chyba wam to już nawet tu mówiłem. Ponieważ właściwie można by było puścić te sprzed 10 lat. To samo. Świat gryzie własny ogon. Tonie biedny. Biblia mówi, czuwajcie więc, bo każdy dzień jest dany, by kochać Boga. Dzisiaj jest pierwszy dzień z reszty twojego życia. Jeżeli czujesz, że twoje oczekiwanie nie jest takie, jak powinno być, chciałbym, byś przyszedł się tu pomodlić z nami do przodu. Przestań się zastanawiać, że ktoś zobaczy. Prawie każdy z siedzących na tej sali już kilka razy tu z przodu był, żeby się modlić. Tu nie ma nic cudownego w tym przodzie. Tu nie jest jakaś napromieniowana cudami podłoga. Ale tutaj przyjdą do ciebie bracia, siostry, ludzie, którym zależy, żeby się pomodlić. Którym możesz powiedzieć, że chciałbyś się albo chciałabyś spotkać, porozmawiać. Może gdzieś zaniedbałeś i czujesz, że gdyby Jezus przyszedł dziś, to sam nie wiesz, co by było. Przyjdź tu do przodu, jeśli czujesz, że potrzebujesz coś ułożyć w swoim życiu. Jeśli zmagasz się albo masz pytania, przyjdź, aby się z tobą pomodlić. Jeżeli jest pośród nas taka osoba, to jeszcze raz ją proszę. Nie wiem, czy was tu przyjdzie 5, 10 czy 1. Nie patrz na to, co my widzimy. Patrz na to, co Ojciec widzi. My cię tutaj nie chcemy oglądać, żeby oglądać. My cię tu chcemy widzieć, żeby się o ciebie modlić. Zaśpiewajmy pieśń, jeżeli możemy. W czasie tej pieśni zapraszam każdego. Przyjdź tu do przodu. Chcemy się z tobą pomodlić, aby ci pomóc. Być może się z czymś zmagasz. Nie wiesz, Boże, co ja mam zrobić, żeby to mi przyniosło pokój, żebym mógł sobie poradzić. Zapraszam cię na modlitwę w czasie tej pieśni. Wyjdź tu i stań najbliżej, jak się da. To będzie znak dla tych, którzy się modlą o ludzi w naszym zborze, aby do ciebie podejść. Prosiłbym naszych modlicieli, tych, którzy usługują modlitwą, aby byli wrażliwi na tych, którzy przyjdą tu do przodu. Podejdźcie, proszę, zaraz jak wyjdą. Zaśpiewajmy pieśń.